Szczęść Boże. Miło, że tylu Was jest. Cieszę się bardzo. Ksiądz Janusz za chwileczkę przejmie głos i będzie to, co jest na dzisiaj przygotowane, poprowadzi nas ładnie w tym spotkaniu. Cieszę się tym, że możemy zainaugurować te czwartki w naszej parafii. Zaczynamy od spotkania z księdzem Januszem. W następny czwartek będzie adoracja w ciszy z możliwością spowiedzi. Później modlitwa Słowem Bożym, wieczór uwielbienia, więc w taki sposób te czwartki będą wyglądały. Cieszę się dzisiaj Waszą obecnością. Mam nadzieję, że te czwartki, te spotkania wieczorne w takiej formie, jak będą właśnie w kolejne czwartki, one będą jakoś służyły właśnie temu, że będziemy Pana Boga bardziej doświadczać, odkrywać, poznawać. Taka jakaś, można powiedzieć, taka intencja temu przyświeca. Teraz już proszę księdza Janusza, żeby nas dzisiaj prowadził w tym wszystkim, co jest dzisiaj przygotowane.
Tak, z błogosławieństwem księdza proboszcza to na pewno się wszystko uda. Powstańmy i pomódlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Amen. Proszę usiąść. Bądź pozdrowiona i pochwalona i błogosławiona Biblio, stworzona przed stworzeniem, gdy nic jeszcze nie było stworzone, przed czasem, gdy czasu nie było, przed przestrzenią, gdy przestrzeni nie było, a Duch Boży unosił się nad szaleństwem i zamętem pustki. Powstałaś z gorącego oddechu Boga, z Jego rozpalonego tchnienia, z Jego głosu, będącego istotą, zalążkiem i kiełkiem wszechbytu. Biblio. Ziemio wiecznych wulkanów, gorących źródeł i kipiących gejzerów, bijących z głębi wiekuistego. Księgo, potężny lądzie, wyrzucony na powierzchnię niewidzialnych wód, wybuchem wrzącej lawy, zastygłej w niebotyczne góry. Księgo, do której codziennie wracam, coraz uboższy o świat i coraz bogatszy. O Ciebie, o Ciebie, o Ciebie. Hymn do Biblii Romana Brandstettera, który pewno już czytaliśmy wielokrotnie, medytowaliśmy nad nim. Przeczytam jego część, pierwszą część, i będę kontynuował jego lekturę przy naszych kolejnych spotkaniach. Ten hymn obrazuje moje podejście do tych wykładów, konferencji, które chcę tutaj dla Was prowadzić. Chcę, żeby Biblia stała się jeszcze bardziej księgą naszego życia. Nie będą to tylko studia akademickie, choć czasami tej wiedzy akademickiej będzie bardzo dużo, być może tak dużo, że będziecie aż znudzeni różnymi szczegółami. Ale będzie to nade wszystko lektura, która ma nam pokazać, że Biblia jest Pismem Świętym i że Biblia jest Słowem Boga do nas. Więc najważniejszy klucz do rozumienia Biblii, których będę chciał w Was budzić, to jest hermeneutyka wiary, podejście do Biblii z wiarą, zdobywanie wiedzy o Biblii po to, aby lepiej, aby głębiej uwierzyć i aby móc tą wiedzą dzielić się z innymi z wiarą. te moje zajęcia będą zawsze miały taki dwutorowy charakter. Po pierwsze, będę chciał, żeby wprowadzać was w wiedzę biblijną, w taką introdukcję do Pisma Świętego, wstęp do Pisma Świętego. Będę mówił o pochodzeniu Biblii, o tym, jak kształtowały się księgi biblijne, o językach biblijnych, o kanonach biblijnych, o natchnieniu biblijnym. Będę omawiał treść poszczególnych ksiąg i to będzie taki wykład systematyczny, w którym czasami będę się również posługiwał slajdami, może jakimiś obrazami, filmami, żeby pomóc wam te treści przyswoić sobie. A druga część tego wykładu to będzie zawsze lektura Ewangelii według świętego Jana, przynajmniej przez ten pierwszy rok naszych spotkań. Będziemy czytać Ewangelię według świętego Jana od początku, od prologu, słowo po słowie, werset po wersecie, czasami kilka wersetów tylko podczas całego spotkania. Możecie przynosić Ewangelię według świętego Jana ze sobą na te spotkania. Ja będę posługiwał się tekstem greckim, oryginalnym, będę go czytał, żebyście mogli słyszeć te słowa tak, jak słyszeli je kiedyś ci ludzie, którzy słuchali Jezusa i tych słów czytanych w swoich świątyniach. Ale będę to tłumaczył na język polski i wyjaśniał słowo po słowie. Natomiast dzisiaj chciałbym, żeby ten wykład, ta konferencja, żeby ona była takim wprowadzeniem w tą optykę hermeneutyki wiary, mojego spojrzenia na Pismo Święte jako na Słowo Boże. Powiem rzecz oczywistą, ale nie zawsze Biblię traktowano i nie zawsze się traktuje tak, jak powinna być traktowana. Biblia nie powstała jako dzieło historyczne, dzieło wiedzy historycznej o przeszłości, ale powstała jako rezultat wiary ludzi, którzy chcieli tą wiarę przekazać kolejnym pokoleniom. Należało ją utrwalić na piśmie po to, żeby można było ją przekazywać dalej innym pokoleniom czy innym ludziom w innych zakątkach świata. Biblia jest zatem księgą wiary. O geografii, o historii, o języku dowiadujemy się niejako przy okazji, ale podstawowy motyw powstania Biblii to jest wiara. Więc jedyną właściwą metodologią czytania i interpretowania Biblii jest właśnie wiara. To jest księga pisana z wiary, dla naszej wiary. I jeżeli nawet ja będę mówił o jakichś nudnych rzeczach, nudnych szczegółach historycznych, geograficznych, filologicznych, to proszę zawsze tą hermeneutykę wiary mieć gdzieś z tyłu głowy. Czytamy to wszystko w wierze, interpretujemy to wszystko w wierze, bo inaczej bylibyśmy niezgodni z tym zamiarem hermeneutycznym tych, którzy tą Biblię pisali. Dla nas, jako dla ludzi wierzących. Jakimś wyznacznikiem tego, jak my, współcześni chrześcijanie, powinniśmy czytać Biblię i rozumieć ją, był Sobór Watykański II. 50 lat już minęło od jego odbycia się. I w 1965 roku Sobór Watykański II ogłosił konstytucję dogmatyczną o objawieniu Bożym, Dei Verbum, w której czytamy takie słowa. Tak więc niech przez czytanie i studium ksiąg świętych Słowo Boże szerzy się i jest wysławiane. Niech przez czytanie i studium ksiąg świętych Słowo Boże szerzy się i jest wysławiane. Jest to cytat z drugiego listu do Tesaloniczan, parafraza z trzeciego rozdziału, z pierwszego wersetu. I to jest cel naszego studiowania i czytania Pisma Świętego w ogóle. Po to, aby Słowo Boże było wysławiane, aby było znane jak najlepiej. I dalej Konstytucja mówi, aby skarbiec objawienia powierzony Kościołowi w serca ludzkie coraz bardziej napełniał. I dalej, jak z ciągłego uczestnictwa w tajemnicy eucharystycznej życie Kościoła doznaje rozkwitu, tak spodziewać się wolno nowego bodźca do życia duchowego ze wzmożonej czci Słowa Bożego, które trwa na wieki. A zatem Sobór Watykański II porównuje Słowo Boże do Eucharystii, zestawia Słowo Boże z Eucharystią. W ogóle każda msza święta składa się z dwóch części, właśnie ze stołu Słowa Bożego i ze stołu Eucharystii. Słowo Boże jest porównywalne z Eucharystią. Jest bardzo ważne. Dlatego trzeba je studiować, trzeba je znać. Bo ono jest bodźcem dla nas do rozwoju życia duchowego. Słowo Boże jest podstawowym i najważniejszym sposobem objawiania się Boga człowiekowi. Od naszej dobrej woli i otwartości na to Słowo zależy to, jak ono w nas owocuje, jakie przynosi owoce, jak nas zamieszkuje. W Księdze Przysłów czytamy takie słowa: zważaj na swoje słowa, na moje słowa, do uwag mych nakłoń swe ucho. Niech one nie schodzą ci z oczu, przechowuj je pilnie w swoim sercu, bo życiem są dla tych, co je otrzymują, lekarstwem całego ich ciała. Autor Księgi Przysłów w 4 rozdziale mówi, że Słowo Boże jest życiem i że jest lekarstwem. Życiem i lekarstwem. To dlatego należy je czytać i studiować. Medytować, modlić się Słowem Bożym, żeby mieć w sobie życie i żeby mieć lekarstwo na nasze choroby, różne choroby. Święty Paweł w 2 liście do Tymoteusza tak napisał: wszelkie pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształtowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. 2 list do Tymoteusza, rozdział 3, 16 werset. Słowo Boże jest natchnione, jest pożyteczne, jest dla nas orężem do walki ze złem, o czym mówiliśmy we mszy świętej. Ma nas kształtować w sprawiedliwości. Jak rzeźbiarz ma nas kształtować jako chrześcijan. Ma nas sposobić do walki duchowej. Taka właśnie jest wartość i moc Słowa Bożego. I taka jest celowość studiowania Biblii, Pisma Świętego, słuchania tego słowa uważnego w czasie każdej mszy świętej, czytania w domu Pisma Świętego, medytowania. Zawsze, kiedy rozpoczynamy liturgię słowa na mszy świętej, prosimy Ducha Świętego, aby przemówił do nas przez wersety biblijne i skierował do nas słowa pouczenia, abyśmy mogli głębiej wniknąć w tajemnicę słowa. Bądźmy otwarci na przyjęcie słowa, które Bóg kieruje do nas każdego dnia i przez które działa w naszym życiu. Każdego dnia, jeżeli uczestniczymy w liturgii mszy świętej, to mamy porcję Słowa Bożego adresowanego do nas właśnie na ten dzień naszego życia. To Słowo Boże może być przewodnikiem naszego życia. Ono wskazuje nam drogę, oświetla nas drogę wyjścia czasami z bardzo ciemnych tuneli naszego życia, z różnych chorób, fiksacji. Słowo Boże chce być naszym przewodnikiem. Jednak pomimo tego, że słuchamy często Słowa Bożego w czasie liturgii, że czytamy to Słowo w domu, że znamy być może wiele wersetów Pisma Świętego na pamięć, to bywa, że Słowo Boże w małym stopniu tak naprawdę kształtuje i przemienia nasze życie, a często jest nam obojętne. Czyżby więc Słowo Boże było nieskuteczne? Czy to jest Słowo takie samo jak każde inne Słowo? Czy w tym Słowie jest coś więcej? Odpowiada nam na to autor listu do Hebrajczyków, który mówi: żywe jest bowiem Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ciała, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Słowo Boże może być skuteczne w naszym życiu. Jest ono żywe. Jest ostrzejsze niż miecz obosieczny. Może ono przeniknąć do głębin naszego jestestwa i ożywić nas, jeżeli mu tylko pozwolimy. W Księdze Izajasza, w 55 rozdziale, takie słowa czytamy. Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg, spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocnie, zanim najpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Słowo Boże może być skuteczne w naszym życiu. Ma w sobie moc. Bóg nie chce, żeby wracało puste, tak jak woda, która spada na ziemię i ma tą ziemię użyźnić, tak Słowo Boże ma użyźnić nas. Ma spowodować w nas duchowy urodzaj, wlać w nas nowe życie. Taki jest cel tego naszego uniwersytetu. Temu to służy. Po to tutaj przyszliśmy. To prawda, że często jesteśmy i byliśmy obojętni w naszym życiu wobec słowa, które Bóg do nas kieruje. Powtarzane wielokrotnie wersety nie tętnią w nas często życiem. Jesteśmy obojętni na nie. Podchodzimy do czytania Pisma Świętego z rutyną. Dlatego Słowo Boże nie przynosi w nas urodzaju. Nie pozwalamy, by to Słowo było naszym sędzią i oddzielało w nas, jak miecz obosieczny, dobro od zła. Tracimy wrażliwość na Słowo Boga. Stajemy się na nie głusi. Słowo Boże nie płynie w naszych żyłach, a więc nie może być skuteczne, bo mu nie pozwalamy. Czymś więcej było Słowo Boże dla ludzi Biblii, dla proroków, dla samego Jezusa, dla apostołów, później dla świętych. W Izraelu nie każdy mógł czytać Słowo Boże w czasie liturgicznych zebrań. Zwoje Pisma Świętego były pieczołowicie strzeżone. Izraelici byli przekonani, że Bóg jest obecny w każdym słowie, w każdej literze Pisma Świętego. Dla ludzi tamtego czasu Słowo Boże było dostępne jedynie przez liturgię, jedynie przez przyjście do synagogi i wysłuchanie tego słowa. I ono musiało w tych ludziach pozostać i cały tydzień, bo spotkania w synagodze, liturgie odbywały się w rytmie tygodniowym, w szabat. To słowo sobotnie, szabatowe musiało w tych ludziach pracować cały tydzień. Trzeba było zapamiętać jak najwięcej. Wchłonąć w siebie jak gąbka jak najwięcej z tego słowa po to, aby starczyło go jak chleba na cały tydzień. Z jaką atencją my podchodzimy do niedzielnego Słowa Bożego? Jak go słuchamy? Czy chłoniemy to Słowo jak gąbka? Czy traktujemy je jako Słowo samego Boga, jako Jego objawienie? To Słowo jest żywe. Pozwólcie, że podzielę się z wami pewnym wydarzeniem z mojego życia, które w jakiś sposób zadecydowało o tym, że jestem tu, teraz, że przeszedłem taką drogę, powiedzmy, studiów biblijnych. Otóż w 1994 roku, 1900, zamieszkałem tutaj na ulicy Bratniej 5 jako sekretarz prowincjalny. Miałem wtedy rok kapłaństwa. Młodym księdzem byłem i pracowałem w biurze po prostu. Brakowało mi trochę duszpasterstwa, ale miałem czas na modlitwę i tak modliłem się do Boga. No co pytałem Go, co Ty chcesz z tym moim życiem zrobić? Jak je chcesz poprowadzić? I oczywiście moim ogromnym pragnieniem było, żeby Ziemię Świętą zobaczyć, żeby tam się znaleźć, żeby jej dotknąć, poddychać powietrzem, którym Jezus oddychał, pochodzić po kamieniach, po których On chodził. I minął rok, a nawet mniej, i mój przyjaciel ze Stanów Zjednoczonych, ksiądz, zadzwonił i mówi: słuchaj, zorganizowałem grupę tam z naszego regionu i z wysp Haiti, 50 osób i tylko ciebie tam brakuje. Jedziemy do Ziemi Świętej. Więc rok później, w 1995 roku, spotkaliśmy się na lotnisku w Tel Awiwie, a do nich dołączyłem, czekając wiele godzin tam na tym lotnisku na nich. I to był ten mój pierwszy raz, spotkanie z Ziemią Świętą, najważniejszy chyba raz. Później studiowałem w Ziemi Świętej z pielgrzymkami, jeszcze jeżdżę regularnie, czasami nawet kilka razy w roku. Ale ten pierwszy raz najbardziej zapadł mi w pamięci. I wtedy naszą przewodniczką naszej grupy była taka pani profesor, Żydówka z Uniwersytetu Hebrajskiego, Tzipi Sigal. I właśnie chcę się tutaj podzielić pewnym wydarzeniem, które było dla mnie bardzo ważne, jeśli chodzi o zrozumienie Biblii jako Słowa Bożego. Otóż ta pani, przewodnik, w jednym z miejsc zapytała nas: czy wy wiecie, co my, Żydzi, robimy ze zwojem Pisma Świętego czytanym w synagodze, gdy on już się zużyje, gdy litery się wytrą, gdy już ten papirus czy pergamin no, nie nadaje się, żeby na nim coś napisać. Co my z czymś takim robimy? Do dzisiaj w synagogach czyta się zwoje, nie czyta się kodeksów, ksiąg, ale czyta się po prostu zwoje. O tym jeszcze będziemy wielokrotnie mówić. No to my myślimy, no może się je jakoś tam odkłada, przechowuje w jakichś archiwach, ale większość była za tym, że to się chyba pali, że to trzeba spalić, żeby się gdzieś, no, żeby gdzieś się nie zapodziało, żeby nikt nie zniszczył, nie sprofanował tego słowa. A wtedy ta przewodniczka mówi: nie, wiecie co, my zwojowi Pisma Świętego urządzamy pogrzeb. Taki sam pogrzeb, jak urządza się człowiekowi. Owijamy ten zwój w całun i jest rytuał pogrzebowy zwojów Pisma Świętego. No bo jakże inaczej, skoro Słowo Boże jest żywe, jak żywy jest człowiek. Słowo Boże jest żywe. Ono umarło, zwój umarł i należy ten zwój pogrzebać. I wtedy usłyszałem w głowie, kiedy ona to mówiła, słowa prologu Ewangelii według świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Jezus, żywe Słowo, jest tym żywym zwojem Pisma Świętego. Słowo Boże ucieleśniło się niejako w Jezusie Chrystusie. On jest pełnią Bożego Słowa, pełnią Bożego objawienia. On został jako Słowo Boże zabity, ukrzyżowany i pochowany w grobie, z którego zmartwychwstał. On jest ucieleśnieniem Bożego Słowa. Jaka jest skuteczność Bożego Słowa, słuchania, medytowania, życia Słowem Boga w moim życiu? Popatrzmy na to w kontekście przypowieści o siewcy. Tą przypowieść znajdujemy na przykład w Ewangelii według świętego Marka w 4 rozdziale, wersety od 14 do 20, czy też w Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 8, wersety od 4 do 15. Jezus w tej przypowieści o siewcy porusza sprawę naszej postawy wobec słuchania Słowa Bożego. Mówi, że siewca wyszedł siać ziarno i tak codziennie wychodzi do nas, tam gdzie jesteśmy w naszym życiu, aby zasiać w naszym życiu żywe Słowo Boga, siebie samego, swoją obecność. Jezus mówi tak, czasami nasze serce, my możemy być jak ta droga, z której szatan zaraz po zasianiu na tej drodze słowa porywa je. Słowo nie zdoła nawet zapuścić w nas korzenia. Możemy jedynie wyczuć jego delikatny dotyk, jak upadającego ziarna, usłyszeć jego delikatny szmer, ale tak naprawdę nie jesteśmy tym słowem zainteresowani. Dzieje się tak wtedy, gdy nie zwracamy w ogóle uwagi na kierowane do nas, na przykład w czasie Eucharystii, Słowo Boga. Tak jakbyśmy byli pokryci izolatorem. Tak jakbyśmy byli w jakimś szczelnym, kosmicznym kombinezonie. Wytwarzamy sobie jakiś mikroświat, do którego Boga nie chcemy wpuścić. Innym razem, mówi Jezus w tej przypowieści, Słowo Boże spada na miejsce skaliste. I są to sytuacje z naszego życia, kiedy wprawdzie usłyszymy Słowo Boże, przyjmiemy je, lecz jesteśmy zbyt powierzchowni i zbyt niestali. Przez chwilę serce nam mocniej zabije, czegoś doświadczymy, coś poczujemy, ale Słowo nie może w nas zamieszkać, nie może w nas zapuścić korzeni. Pochodnia naszej wiary jest za słaba, nie jest nasycona oliwą gorliwości, jest zabrudzona. Nie ma w nas paliwa, gruntu, gleby, aby to Słowo mogło zapuścić w nas korzenie. Znowu wspomnienie. Pamiętam, w seminarium, w czasie moich studiów, dzieliliśmy się Słowem Bożym, jego doświadczeniem w naszym codziennym życiu, jak je rozumiemy, jak je czytamy. I w czasie tego dzielenia jeden z kolegów, kleryków, powiedział takie słowa, że jego Słowo Boże się zakurzyło, że tak dawno już nie czytał Pisma Świętego sam, samodzielnie, tego swojego egzemplarza, że to Pismo Święte już zostało pokryte kurzem. I on niedługo odszedł z seminarium. Nie żyło w nim Słowo Boga. Nie pozwalał Słowu Boga zakorzenić się w sobie. I odszedł. Inna sytuacja w tej przypowieści. Jezus mówi, że kiedy indziej przeszkodą są zbytnie troski o sprawy życia codziennego. Ziarno wpada między ciernie. A zatem są korzenie, wyrasta roślinka Słowa Bożego. Ona chce się piąć do góry, chce rosnąć, w końcu zakwitnąć i przynieść owoc. Lecz ciernie jej na to nie pozwalają. Każdy rolnik, który dba o swoje plony, oczyszcza je przed zasiewem, stosuje środki chemiczne, które pozwalają zabić chwasty, sieje nawóz, by rośliny mogły jak najlepiej rosnąć i wydać obfity plon. Gdy pojawią się chwasty, to je wyrywa albo stosuje opryski. Ileż w naszych umysłach i sercach różnego rodzaju chwastów. Zbyt wiele tam przywiązania do tego, co ziemskie, do różnych ważnych, codziennych spraw, do osób, do rzeczy, do nas samych, do grzechów, do naszych przyzwyczajeń. Można by dalej jeszcze wymieniać. Tego jest tak dużo, że to wszystko zagłusza w nas Słowo Boże i w końcu je niszczy w nas. Nasze serca muszą być czyste, uprzątnięte, przygotowane na przyjęcie Słowa Bożego. Jeśli nie, to Słowo nie zapuści w nas korzenia, nie urośnie. Na tym jednak nie kończy się przypowieść Jezusa. Jezus mówi, że nawet ta gleba, na której rosły chwasty, może stać się żyzną ziemią. Trzeba jednak takiej ziemi więcej opieki, więcej pielęgnacji. Trzeba ją regularnie doglądać, wyrywać chwasty, nawozić, podlewać, troszczyć się, by nie zniszczyły szkodniki Słowa Bożego w nas. Czasem trzeba być może wybudować mocne i wysokie ogrodzenie. Lecz jeśli spełnimy te warunki, to Chrystus obiecuje nam, że ziarno Słowa Bożego wyda w nas owoc. Na początku być może skromny, 30-krotny, potem 60-krotny, a w końcu 100-krotny. Po to między innymi jest ten uniwersytet. Słuchając Słowa Bożego, wiedzmy, że nie słuchamy martwych słów. Celem czytania Słowa Bożego w liturgii i tego naszego czytania poza mszą świętą nie jest tylko coś, co się nazywa technicznie anamneza, to znaczy wspomnienie, przypomnienie sobie wydarzeń z historii zbawienia i zaktualizowanie ich w swoim życiu. Celem Pisma Świętego i studiowania Pisma Świętego nie jest również szukanie w tym Piśmie Świętym przede wszystkim zaleceń moralnych i jakiejś recepty na swoje życie. Celem studiowania Biblii, Pisma Świętego jako Słowa Bożego jest znajdowanie na kartach Pisma żywej osoby, osoby Słowa Jezusa Chrystusa. Słowa, które stało się ciałem, aby mogło w nas coraz bardziej zamieszkać. Słowo Boże jest żywym Słowem. Biblia jest żywym Słowem Boga. W Konstytucji o Liturgii Świętej, Sacrosanctum Concilium, również Soboru Watykańskiego II, czytamy takie słowa. Chrystus jest obecny w swoich słowach. On bowiem sam mówi, gdy w Kościele czyta się Pismo Święte. W Kościele, w budynku i w Kościele, to znaczy w nas, w naszych domach. Chrystus do nas mówi, gdy czytamy Pismo Święte. W innym miejscu tego samego dokumentu, Sacrosanctum Concilium, czytamy: Chrystus bez przerwy oznajmia swoją Ewangelię, jeżeli czytamy Pismo Święte. Podstawową prawdą Pisma Świętego jest to, że Bóg, który w Starym Testamencie niegdyś przemawiał do nas przez proroków. W tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna, jak mówi autor listu do Hebrajczyków na samym początku swojego listu. Bóg przemówił do nas. On jest Bogiem żywym i ciągle przemawiającym. Słowo Boże ma przeciwną moc. Za Jego pośrednictwem Bóg powołał cały świat do istnienia. Słowo Boże było od początku i jest do tej pory, do dzisiaj i będzie jutro narzędziem zbawienia. Jest narzędziem skutecznym dla tych, którzy je przyjmują. Ono pozwala nam odkrywać nasze miejsce w Kościele i w życiu, nasze powołanie, nasze posłannictwo. Ono pozwala nam wzrastać duchowo i czerpać ze zdrojów zbawienia. Izraelici nigdy nie widzieli Boga. Bali się nawet wypowiadać Jego imię. Tak dalece, że do dzisiaj, kiedy czytam na przykład tekst hebrajski, to automatycznie zamieniam słowo, gdzie jest tak zwany tetragrammaton, czyli te cztery literki, Jahwe, zapis J-H-W-H, zamieniam to automatycznie na Adonai albo Elohim. I tak również czynią wszyscy Żydzi. Nie wymawia się Bożego imienia. Nigdy się go nie wymawiało. Przez szacunek do świętości Boga zastępuje się go słowem Adonai, czyli Pan, albo Elohim, czyli Bóg. Imię Boga, J-H-W-H, nie jest do dzisiaj wymawiane. Przez szacunek do Boga. Być może przez jakiś lęk również. Ale Izraelici mieli pełną świadomość, że to poprzez swoje słowo Bóg kieruje ich losami. Biblia pokazuje nam, że przez swoje słowo Bóg powołuje Izraela, że przez słowo Bóg zawiera z nim przymierze, że przez słowo daje obietnice, przebacza przewinienia, objawia swoją wolę. Apostołowie widzieli naocznie w czynach Jezusa, że Słowo Boże nie jest tylko teoretyczną zasadą. Jezus nie tylko pouczał, ale dawał przykład życia Słowem Boga, jak Słowo Boga może być skuteczne również w naszym życiu. Słowo Boże ożywione mocą Ducha Świętego jest zawsze żywe i skuteczne. Zawsze, jak mówi autor listu do Hebrajczyków. Zbawcza potęga Słowa Bożego w Kościele Pierwotnym jest bardzo wyraźna i świadectwo tego znajdujemy choćby w Księdze Dziejów Apostolskich, w tej misyjnej działalności Kościoła. Święty Paweł w liście do Rzymian pisze: Słowo jest mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego. Mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego. Popatrzmy jeszcze na ojców Kościoła, jak oni czytali i rozumieli Pismo Święte. Święty Hieronim, nazywany patronem biblistów, uczył tak. Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Zauważmy, nie nieznajomość Biblii. O Biblii można wiedzieć dużo, ale to nie jest jeszcze znajomość Pisma Świętego. Biblię trzeba znać jako Pismo Święte, jako Słowo Boże. Kto nie zna w ten sposób Biblii, nie zna Chrystusa. To jest bardzo, bardzo mocna motywacja do tego, żeby studiować Pismo Święte. Żeby czytać Pismo Święte, bo w ten sposób poznajemy Chrystusa. Inny ojciec Kościoła, Heverus Burdigalensis, jeszcze dobitniej powiedział: Chrystus zawarty jest w każdej literze Pisma Świętego. Chrystus zawarty jest, obecny jest w każdej literze Pisma Świętego. Z jakim zatem pietyzmem należy podchodzić do naszych egzemplarzy Pisma Świętego? Pomyślmy, gdzie to Pismo Święte jest u nas w naszych domach zlokalizowane. Czy jest ono jedną z książek w ciągu bibliotecznym, gdzieś na półce? Czy nie jest ono zakurzone? Tak sobie pomyślałem, przygotowując ten wykład, że nikt z nas, prócz brata Marka i mnie i współbraci w moim domu, nie ma takiego komfortu, żeby mieć Najświętszy Sakrament w domu. My go mamy, możemy sobie w każdej chwili, nawet o 4 rano, wyjść, pójść do kaplicy i się modlić. Ale wy nie macie takiej możliwości na co dzień. Ale jeżeli Pismo jest dla nas święte, to Pismo, które mamy w domu, to myślę, że dobrze by było, żeby ono było wyeksponowane, żeby znaleźć dla niego jakieś miejsce wyjątkowe, uprzywilejowane, żeby być może jakiś ołtarzyk dla Słowa Bożego zrobić, skoro w każdej literze tego Słowa jest obecny Chrystus. Inny święty, Hugolin od świętego Wiktora, podał krótką zasadę teologiczną. Ta jedyna księga jest Chrystusem. Ta jedyna księga jest Chrystusem. Księga jest Chrystusem. I tutaj jest pierwsza i najważniejsza zasada interpretacji czytania Biblii, a mianowicie chrystocentryzm. Stary Testament należy czytać również w perspektywie Jezusa Chrystusa. My, chrześcijanie, czytamy Stary Testament w perspektywie dzieła zbawczego Bożego Słowa Jezusa Chrystusa, w którym wypełniły się zapowiedzi Starego Testamentu. I to jest nasza hermeneutyka czytania Pisma Świętego. Według ojców Kościoła Księga Pisma Świętego zawiera w sobie dwa elementy. Element widzialny, którego ojcowie Kościoła nazywają literą, oraz element niewidzialny, to znaczy misterium. Misterium, tajemnice. Zatem prócz tego, co czytamy i zrozumiemy, z tego, co wyczytamy, nawet przy pomocy komentarzy, książek, wyjaśnień, internetu, to wszystko jest dopiero poziom literalny, poziom dosłowny. Na poziom tajemnicy człowiek wchodzi przez wiarę. Poznaje to słowo jako misterium Chrystusa. Jako nośnik, narzędzie uobecniające Chrystusa. I ojcowie Kościoła mówią, dlatego całe Pismo Święte jest sakramentem. Pismo Święte jest sakramentem, który w widzialnej ludzkiej szacie zawiera tajemnicę ześrodkowaną w Chrystusie. Dzięki światłu Ducha Świętego możemy poprzez literę przechodzić do głębi tajemnicy obecności Chrystusa, aby się z Nim spotykać w Jego Słowie. Święty Hieronim, wrócę jeszcze raz do niego, nazwał Biblię pokarmem, podobnym do pokarmu eucharystycznego. O tym już mówiliśmy. Biblia jest pokarmem, Słowo Boże jest pokarmem. Święty Augustyn uczył, że prawdziwy Chrystus jest w Słowie i w ciele, w Słowie i w ciele. Nie można przesypiać liturgii Słowa podczas mszy świętej i później przyjść i karmić się Jego ciałem. To nie wystarczy. Karmimy się również Jego Słowem, bo Chrystus jest obecny i w Słowie, i w ciele. I święty Augustyn mówi tak. Z nie mniejszą czcią powinniśmy odnosić się do Słowa Bożego niż do ciała Chrystusa. Z nie mniejszą czcią powinniśmy odnosić się do Słowa Bożego niż do ciała Chrystusa. Pismo Święte nie jest kodeksem etycznym, nie jest zbiorem zasad, ale jest żywym słowem samego Boga, utrwalonym w naszym ludzkim piśmie. Jest wezwaniem, listem, który Bóg adresuje do nas. I ten list, to wezwanie, domaga się od nas powagi, decyzji, odpowiedzi. Sobór Watykański II w tej konstytucji dogmatycznej Objawieniu Bożym, o której już mówiłem, podkreśla bardzo mocno, że Pismo Święte jest naprawdę Słowem Bożym, że w słowach Pisma tkwi moc i potęga, moc uświęcająca i zbawcza. Słowa Pisma Świętego mają oświecać nasz rozum, umacniać naszą wolę, a nasze serca zapalać Bożą miłością. I dalej. Żywe Słowo Boga, kierowane do człowieka, domaga się odpowiedzi. Według Soboru Watykańskiego II ta odpowiedź ma kilka aspektów. Najpierw, i tutaj jest jakiś przepis już na tą codzienną lekturę Pisma Świętego. Najpierw potrzebne jest nabożne czytanie albo słuchanie słowa. Nabożne, uważne, z atencją, ze świadomością, z czym się spotykam. Ze Słowem Boga. I z tego czytania albo słuchania rodzi się wiara, pogłębia się wiara. I ta wiara właśnie prowadzi nas do głębszego zrozumienia Pisma Świętego. I do przylgnięcia do Chrystusa. Ostatnim etapem naszej lektury Pisma Świętego, słuchania Pisma Świętego, ma być modlitwa. Każdej lekturze Pisma Świętego ma towarzyszyć modlitwa, aby Bóg mógł do nas przemówić poprzez swego Ducha. Jeżeli taką postawę przyjmiemy, to mamy obietnicę, że Słowo Boże w nas zaowocuje, że wyda owoc 30-krotny, 60-krotny, 100-krotny. Zakończmy te nasze rozważania słowami Fiodora Dostojewskiego z braci Karamazow. Tam kiedyś znalazłem taki piękny tekst o Biblii, który bardzo mnie poruszył i którym chcę się z wami podzielić. Panie, cóż to za księga i jakież pouczenie? Co to za księga, to Pismo Święte? Jaki cud i jaką siłę dano człowiekowi? Niczym rzeźba świata i ludzi, i charakterów ludzkich. I wszystko jest w niej nazwane i wskazane na wieki wieków. I ile tajemnic rozstrzygniętych i objawionych. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Dziękuję bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Kolejne spotkanie będzie 17 listopada. Bardzo serdecznie Was na nie zapraszam, Waszych bliskich, znajomych.